Radio Kraków.
Dzień dobry, Marcin Nogowski, Punkt Widzenia. Moim i Państwa gościem politycznym jest dzisiaj posłanka partii Razem z Krakowa, przecież znana skądinąd, Daria Gosek-Popiołek. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry.
No i co tam najlepszego w Lewicy narobiliście? Opozycja rozbita, strajk kobiet się przeciwko wam buntuje, a Radosław Sikorski stwierdził, że Włodzimierz Czarzasty, Adrian Zandberg i pan Biedroń podpisali pakt Ribbentrop-Mołotow, bratając się z PiS-em na tle unijnego funduszu odbudowy. Jak to wszystko wyglądało z waszej perspektywy? O co tutaj idzie?
No idzie tutaj o interes milionów Polek i Polaków, o olbrzymie pieniądze z Unii Europejskiej, o fundusz odbudowy, który ma trafić do wszystkich obywateli i obywatelek Unii Europejskiej, i którego ratyfikacja jest kwestią i sposób racją stanu Polski, ale nie tylko, bo także Europy. A co do wiedzy historycznej pana Sikorskiego, no odsyłam go do książek, myślę, że ma w swoim otoczeniu osoby, które najlepiej powiedzą mu, czym był pakt Ribbentrop-Mołotow.
Ale jak to się stało, że jeszcze niedawno z propozycji koalicyjnych, koalicji 276 proponowanej przez Platformę Obywatelską weszliście na wojenną ścieżkę? Czy po prostu zabrakło tutaj jakiejś dyskusji wewnątrz opozycji, czy Platforma Obywatelska nie toleruje po prostu innego lidera po tej drugiej stronie politycznej barykady?
W przypadku koalicji 276, no tutaj to już chyba nie jest tajemnicą, że o tym, że do niej należymy, dowiedzieliśmy się wszyscy z konferencji prasowej, programowego, wystąpienia Borysa Budki i Rafała Trzaskowskiego. Było to bardzo efemeryczne i też w pewnym sensie bardzo niedżentelmeńskie. Nawet nie podejmować rozmów z opozycją, żeby powiedzieć, że będziemy stawiani, czy otrzymamy taką propozycję. Wydaje mi się, że jest to sposób funkcjonowania Platform Obywatelskich wyćwiczony w poprzedniej kadencji, czyli przyjmowanie na siebie roli hegemona i jakieś takie przekonanie, że tylko i wyłącznie głos tutaj Platformy Obywatelskiej jest jedynym i powinien być dominującym głosem na opozycji. My podjęliśmy decyzję rozsądną. Podjęliśmy decyzję kierując się dobrem milionów Polek i Polaków. Podjęliśmy tą decyzję, bo chcemy tych pieniędzy dla Unii Europejskiej, ale także dlatego, że po prostu obawiamy się o przyszłość. Sytuacja, w której Polska nie ratyfikuje funduszu odbudowy, może skończyć się tym, że Unia ten program przyjmie i po prostu go z nas wyłączy. I wtedy jaki polityk weźmie na siebie odpowiedzialność za rozpoczęcie procesu polexitu? Bo jeżeli Unia, inne kraje Unii Europejskiej te pieniądze wezmą, będą dzięki nim rozwijać swoją gospodarkę, będą się bogacić, będą inwestować w życie swoich obywateli, a Polska zostanie dokładnie w tym miejscu, w którym jest, no to jest oczywiste, że te antyunijne, niechętne głosy wobec Unii będą coraz silniejsze i że skończy się to dokładnie tak, jak skończyło się w Wielkiej Brytanii. To była decyzja rozsądna i cokolwiek teraz nie sądzi Platforma Obywatelska, według mnie właściwa.
Dobrze, ale może jest coś z prawdy w tych argumentach, które porusza część opozycji krytyczna wobec tego dealu Platformy, przepraszam, Lewicy z Prawem i Sprawiedliwością, że należało najpierw postawić jakieś konkretne warunki i nawet jeżeli trzeba by było to zagłosować przeciwko unijnemu funduszowi odbudowy i wtedy raz jeszcze usiąść do stołu i już zupełnie z innej perspektywy, no na przykład zadbać o transparentność wydawania środków już później w Krajowym Planie Odbudowy. Czy taka strategia brana była pod uwagę?
Ja nie wiem, jaką strategię tak naprawdę na pracę nad Krajowym Planem Odbudowy przyjęła Koalicja Obywatelska. My prowadziliśmy bardzo szerokie konsultacje z samorządami, z organizacjami pozarządowymi. Przedstawiliśmy w tym momencie, w którym można było zgłaszać uwagi, bo trwał ten okres konsultacji, obszerne dokumenty. Nasze uwagi, nasze zastrzeżenia, nasze propozycje były także wysłane do innych klubów opozycyjnych. Więc skorzystaliśmy po prostu z tego, jak ta ścieżka konsultacji została zaplanowana. I rzeczywiście jest tak, że na naszą propozycję odpowiedział rząd i usiadł z nami do rozmów. Nasze warunki zabezpieczają także kwestie monitoringu. Tutaj ma powstać komitet monitorujący, w skład którego mają wejść samorządowcy związani także z Platformą, także z PSL-em, przedstawiciele organizacji pozarządowych, związki zawodowe i związki pracodawców. A przede wszystkim musimy też pamiętać o tym, że te pieniądze są pieniędzmi, które będzie na bieżąco monitorować Komisja Europejska. One będą wypłacane w transzach. Jeżeli w którymkolwiek momencie okaże się, że te środki są wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem, jeżeli okaże się, są jakieś wątpliwości, to w każdej chwili te transze mogą po prostu zostać wstrzymane. I jeszcze jest jedna ważna rzecz. Te środki będą w dużej mierze wydawane po roku 2023. I ja mam nadzieję, że wtedy rząd opozycyjny będzie mógł tymi środkami dysponować dla dobra Polek i Polaków.
No to już takie optymistyczne założenie, że to będzie rząd opozycyjny z perspektywy oczywiście opozycji. Tego jeszcze nie wiemy. Nie wiemy również przy obecnej sytuacji politycznej, czy dotrwamy do 2023 roku, bo być może przyjdą wcześniejsze wybory, ale chciałbym jeszcze porozmawiać o konkretach. To znaczy mówi pani poseł, że tutaj to wynegocjowaliśmy, to nam się udało, to zabezpieczyliśmy. To jest 6 punktów, które Lewica ogłosiła jako tych, które udało się w tych negocjacjach, z tego co mi wiadomo, nawet i około 2-tygodniowych, udało się wynegocjować. Jakie to są punkty i jakie tutaj priorytety są na stole?
Minimum 30% środków ma trafić do samorządów i to samorządy będą nimi dysponować. To jest istotne, to jest postulat, który również podnosiła Platforma Obywatelska. Chcemy, żeby to samorządy miały wpływ na to, jak te środki będą wydatkowane, bo też i samorządy w dużej mierze doświadczyły bardzo wielu problemów związanych z koronawirusem. Wiemy, że niektóre programy społeczne w gminach są ograniczane właśnie z uwagi na tutaj problemy z dopięciem budżetów. Wiemy, że niektóre inwestycje, zwłaszcza w jakieś takie publicznie istotne inwestycje, muszą być odłożone, więc tutaj chcemy, żeby te środki trafiały na to. 850 milionów euro ma wesprzeć szpitale powiatowe. Tutaj chodzi o pokrycie długów, o ich restrukturyzację, o wzmocnienie tej ochrony zdrowia, no bo dokładnie widzimy, jak ochrona zdrowia w Polsce nie była dofinansowana i widzimy, z jakimi problemami borykały się szpitale, zwłaszcza te szpitale poza dużymi ośrodkami miejskimi. Chcemy przeznaczyć 300 milionów euro dla najbardziej pokrzywdzonych branż. To branże gastronomiczna, turystyczna. Tutaj zarówno pracownicy, jak i pracodawcy potrzebują dużego zastrzyku gotówki. Chcemy, aby rząd przeznaczył także pieniądze na budowę 75 tysięcy tanich mieszkań na wynajem. To jest istotne, jeżeli spojrzymy na to, jak w ostatnich miesiącach wzrastają ceny mieszkań. Mamy tak naprawdę jeden z gorszych współczynników, że tak powiem, zaludnienia jednego mieszkania. Znaczy my mieszkamy w kilka pokoleń w jednym mieszkaniu, nie dlatego, że jest to wybór młodych ludzi, ale jest to konieczność. I prawda jest taka, że do tej pory żaden rząd, także rząd Prawa i Sprawiedliwości, nie przeznaczał naprawdę poważnych środków.
Dobrze, tutaj zrobię krótką pauzę, bo ten wątek akurat mieszkań jest poruszany często przez komentatorów, ale także wytykany przez Platformę Obywatelską jako naiwność Lewicy, no bo gdzie w funduszu odbudowy unijnym, w tych priorytetach, na które te pieniądze mają być wydawane, między innymi na innowacje, na zieloną energię, gdzie tutaj jest miejsce na budowanie mieszkań?
Oczywiście, że jest. Są specjalne podpunkty, które są związane ze spójnością społeczną, z inwestowaniem w przyszłe pokolenia. I to jest istotne, dlatego że my bardzo często jako spójność społeczną myślimy tak naprawdę o takich programach socjalnych. Tymczasem także infrastruktura, jak na przykład mieszkania, mogą się do tego przyczynić.
Okej, dobrze, ale czy wy to jako Lewica wiecie? Sprawdziliście to
tak,
w dyskusjach
Komisji Europejskiej, czy
tak zgadujecie?
Tak, nie, sprawdziliśmy to w dyskusjach z urzędnikami Komisji Europejskiej. Są te filary i one w ten sposób będą realizowane, zresztą nie tylko przez Polskę. I ja rozumiem, że dla polityków opozycyjnych, dla których, powiedzmy sobie szczerze, kwestie mieszkaniowe nigdy nie były priorytetem. bo zawsze to spychano na tak zwany wolny rynek i na deweloperkę. Ja rozumiem, że to nawet teraz nie jest dla nich ważna sprawa, ale jak spojrzymy, jak mieszkają Polacy, jeżeli spojrzymy na to, jak wiele osób nie może starać się o kredyt hipoteczny, bo zarabia za mało, no to w tym momencie widzimy konieczność takiego wpisania takich inwestycji w Krajowy Plan Odbudowy.
Gościnią Dadia Kraków jest Daria Gosek-Popiołek, posłanka partii Razem. Pani poseł, jak to jest, że Strajk Kobiet, z którym jeszcze nie tak dawno temu maszerowaliście ramię w ramię na protestach bardzo licznych również w Krakowie przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego, teraz stawia lewicy ultimatum. No właściwie ono się przed chwilą skończyło. Było przedłużane, takie dosyć dziwne ultimatum, najpierw 24 godziny, potem ono zostało przeciągnięte, mieliście się opamiętać, ogarnąć, mówiąc językiem liderek Strajku Kobiet, bo inaczej wam, ale tutaj już będę grzeczniejszy, podziękują. No i teraz zostały postawione warunki po zakończeniu tego ultimatum. To ma być raz jeszcze takie, no nie wiem, zwołanie jakiegoś gremium, które będzie wzbogacone o samorządowców, o organizacje pozarządowe, które postawi Prawo i Sprawiedliwości twarde warunki przy negocjacji Funduszu Odbudowy. Jak to doszło do takiej sytuacji, do takiego poróżnienia się między organizacjami, którą przecież partia Razem nawet ma w logotypie teraz w mediach społecznościowych nadal ten czerwony piorun, czyli jeden z symboli Strajku Kobiet?
Przede wszystkim Strajk Kobiet to nie tylko Marta Lempart i nie tylko pani Suchanow. To są naprawdę setki kobiet, które w mniejszych miejscowościach organizowały protesty. Wiele z nich było członkiniami partii Razem, PPS-u, Wiosny. Wiele z nich współpracowało z SLD. I wiele z nich pisze do nas i wyraża swoje niezadowolenie, ponieważ zwłaszcza w tych mniejszych miastach, zwłaszcza tam widać wyraźnie, jak te środki unijne są potrzebne. Co do jakby tego, jak wygląda ten postulat, no i tak jak mówię, my konsultowaliśmy nasze propozycje, zwracaliśmy się do samorządów, także do organizacji pozarządowych, wpisaliśmy i zabiegaliśmy o to, żeby powstał komitet monitorujący, który wydaje mi się, że spełnia te żądania, które Marta Lempart stawia, no ale z drugiej strony też nie chcę tak naprawdę tutaj decydować za organizację, jaką jest Strajk Kobiet, jak powinien się komunikować, jakie powinien stawiać żądania. My robimy swoje, zależy nam także na tym i myślę, że do tego będziemy też przekonywać samorządy, żeby te środki z tych 30%, które przejdą przez samorządy, były kierowane na różne programy społeczne, związane na przykład z walką z przemocą, ze wsparciem kobiet i rodzin doświadczających przemocy. Więc ja w ten sposób bym powiedziała Marcie Lempart i liczę, że tutaj dojdzie żeby zrozumieją pewne wyzwania, które stoją przed Polską i przed Europą związane z ratyfikacją tego funduszu.
Oj, obawiam się, że to może nie być takie łatwe, no ale to już zobaczymy, czy przyjdzie może jakieś przedłużenie tego ultimatum na kolejne 24 godziny i wtedy się ogarniecie, w cudzysłowie. Ale zastanawiam się nad jednym. Takie słowa dzisiaj powiedziała mi Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej, gdy rozmawiałem z nią przy okazji artykułu, który pisałem w Wirtualnej Polski właśnie o tych kulisach negocjacji między Lewicą a Prawem i Sprawiedliwością, że jesteście naiwni, bo podaliście tlen Jarosławowi Kaczyńskiemu, który miał problemy wewnątrz własnej koalicji Zjednoczonej Prawicy. Ona się miała rozpaść, miały być przyspieszone wybory. Opozycja już tutaj wybierała nowego marszałka Sejmu, typowała, kto będzie premierem, kto prezydentem, a tymczasem w tydzień okazało się, że to teraz Lewica kłóci się z Platformą, Strajk Kobiet kłóci się z Lewicą, no a Jarosław Kaczyński może jeść popcorn i się przyglądać. Jakby pani odpowiedziała na taki zarzut?
No to ja może zacytuję pewną wypowiedź, która będzie idealną odpowiedzią dla pani poseł Lubnauer. Zawsze będziemy wspierać racjonalną, dobrą politykę zagraniczną rządu. I dzisiaj, gdy słyszę głosy niektórych komentatorów, którzy mówią, że to jest szansa, by zagrać na nosie PiS-owi i doprowadzić do upadku rządu dzięki głosowaniu przeciw temu funduszowi, to burzy się we mnie krew. Są granice politycznego wyrachowania. To jest grudzień 2020 roku i Borys Budka. I wydaje mi się, że pani posłanka Lubnauer powinna...
Prawda?
Powinna te słowa wziąć pod uwagę, to po pierwsze. Po drugie, ten moment jest momentem naprawdę kluczowym. Ja jestem głęboko przekonana, rząd Prawa i Sprawiedliwości upadnie bez naszej pomocy, jeżeli chodzi o krajowy o Europejski Fundusz Odbudowy. Dzisiejsze wyjście z klubu pana Sośnierza, utworzenie nowego koła, które ma jakąś taką dziwną formę, ale być może będzie działać, pokazuje, że te napięcia w obrębie Zjednoczonej Prawicy są olbrzymie. Natomiast problem polega na tym, czy my chcemy, żeby ten rząd się rozwalił i żebyśmy nie dostali tej olbrzymich środków z Unii Europejskiej, czy zależy nam przede wszystkim na tym, żeby te środki do Polski trafiły. Poza tym jeszcze chciałam powiedzieć na samym końcu, że pamiętajmy, że nowego marszałka Sejmu, nowego premiera, to już mamy naprawdę od zeszłego roku i ani razu z żadnych z tych rozmów z Gowinem nie wyszło absolutnie nic. I on wykorzystał je tylko i wyłącznie po to, żeby wzmocnić swoją pozycję w Zjednoczonej Prawicy. Więc no tutaj ten geniusz polityczny Borysa Budki chyba jednak nie działa.
No te złośliwości są po dwóch stronach, jak widzę, ale zastanawiam się, jak pani sobie tłumaczy, co się stało w tej ewolucji poglądów Borysa Budki i nie tylko, który przecież nie tak dawno temu groził Trybunałem Stanu tym, którzy nie ratyfikują tego wspólnego unijnego budżetu, projektu odbudowy, uwspólnotowienia długów, środków własnych, jakbyśmy tutaj przymiotników nie nazywali, wiadomo o co chodzi. Tak zapowiadał, gdy to rząd miał problemy z Solidarną Polską, która wtedy w lipcu mówiła, żeby nie ratyfikować traktatów unijnych. Już obecny, znaczy miniony były minister Janusz Kowalski mówił nawet weto albo śmierć i wtedy właśnie Borys Budka pokazywał się jako ta strona konstruktywna opozycji, która w kontrze do wewnętrznych niesnasków Zjednoczonej Prawicy no nie włoży kija w szprychy Unii Europejskiej. I nagle się okazuje, że no mijają miesiące, może tygodnie, I Borys Budka jest pierwszy w tym, żeby głosować przeciw. Jaka tutaj ewolucja zaszła i w którym na momencie się zaczęła? Czy wy coś więcej wiecie z perspektywy opozycji?
Jest naprawdę trudno wypowiadać się za Borysa Budkę. On na pewno ma jakieś racjonalne uzasadnienie. Ja mogę powiedzieć, że dla mnie ja uważam, że polityka jest miejscem, w którym musimy podejmować trudne, ale odpowiedzialne decyzje, kierując się nie zyskiem w najbliższych sondażach, ale interesem ludzi w perspektywie dekady. I według mnie twarde negocjacje z rządem odnośnie zapisów w Krajowym Planie Odbudowy i ratyfikacja, jeżeli te żądania lewicy zostaną spełnione, to według mnie jest taka trudna, ale odpowiedzialna decyzja, która może poprawić życie milionów osób.
Czyli ja to wszystko rozumiem, tylko ja się o co innego pytam. Ja pytam się, jak to jest, że jeszcze nie tak dawno temu lider Koalicji Obywatelskiej, którą w zależności od sondażu można jeszcze nazywać liderem opozycji, mówił tym samym językiem, co pani w tej chwili. Używał tych samych argumentów. I czy pani coś wie więcej z perspektywy posłanki i kogoś, kto przecież rozmawia z politykami opozycji, w którym momencie rozpoczęła się ta zmiana? Dlaczego dzisiaj Borys Budka stoi po stronie jednak powiedzenia, chyba jak rozumiem, w Sejmie nie temu Funduszowi Odbudowy, żeby na swoich warunkach podjąć negocjacje z PiS-em? Wcześniej tak nie mówił.
No panie redaktorze, to jest naprawdę pytanie do Borysa Budki, bo ja nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego...
Czyli tak, rozumiem, że po prostu pani nie wie tego. Borys Budka, politycy Koalicji Obywatelskiej się z wami nie komunikowali w tej sprawie. Nie wiecie, kiedy zaszła ta tajemnicza zmiana poglądów. Tak naprawdę o to pytam.
No, wydaje mi się, że ona zaszła wtedy, kiedy po raz kolejny Platforma Obywatelska wpadła na pomysł, że możemy dokonać zmiany, jeżeli chodzi o marszałka Sejmu i utworzyć rząd techniczny. Być może to był jakiś taki moment, ale z drugiej strony to, że możemy utworzyć rząd techniczny i dokonać zmiany marszałka, Platforma Obywatelska ogłasza średnio co miesiąc, więc też trudno jest mi powiedzieć, która z tych zmian była tą znaczącą.
A może jest jeszcze inaczej, co zresztą napisał Jacek Rzakowski w Rzeczpospolitej, mówiąc, że no, panują tutaj podwójne standardy i media, to już są słowa Jana Śpiewaka, aktywisty, media liberalne. I teraz wracam do słów redaktora Rzakowskiego. Za to samo Platformę chwalą, ale jeżeli na miejsce Platformy wchodzi Lewica i przyjmuje na chwilę pałeczkę, to za takie działania Lewice ganią. I dzisiaj chyba przechodzicie przez taką ścieżkę zdrowia w mediach, bo okazuje się, że gdyby Platforma podjęła takie negocjacje i te same warunki na stole pokazała, to uratowałaby fundusze unijne. Gdy robi to Lewica, no to zdaniem Jacka Rzekowskiego niestety chce tutaj być liderem opozycji, a lider jest przecież gdzie indziej. Czy to może o to chodzić?
Ja nie zawsze zgadzam się z redaktorem Rzekowskim. Bardzo często mamy zupełnie odmienne sposoby myślenia, ale w tej sytuacji myślę, że ma rację. Znaczy ta wizja utraty pewnej hegemonii na opozycji wzbudziła taką agresję polityków Platformy Obywatelskiej, ale to też pokazuje, że tak naprawdę to mówienie o współpracy na opozycji, niestety, o ile z perspektywy Lewicy zawsze byliśmy na nią otwarci, o tyle z perspektywy Platformy Obywatelskiej, no po prostu kończy się wtedy, kiedy czują się zagrożeni. I to rzeczywiście nie najlepiej rokuje na przyszłość, ale też ja jestem głęboko przekonana, że jeszcze dużo zaskakujących zmian w polskiej polityce może nas czekać w najbliższych tygodniach, miesiącach.
A czy wasz elektorat to rozumie? Bo takie badania niedawno były przedstawione, pokazujące, że ponad 66% wyborców chciałoby przegłosowania Funduszu Odbudowy. Raptem niespełna 3 punkty procentowe wśród ankietowanych to odpowiedź trzeba głosować przeciwko razem z Solidarną Polską. Reszta osób nie wie albo uważa, że trzeba głosować za, ale być może na jakichś warunkach. Czy Borys Budka w tej swojej postawie rozumie swój elektorat? Czy wy rozumiecie swój elektorat? Jakimi się tutaj kierowaliście przesłankami poza merytorycznymi? Bo przecież wiemy, że politycy podejmując takie decyzje jeszcze zasięgają opinii sondażowni, badają grunt. Czy również na tym polu widzieliście, w jakim kierunku idziecie?
Polacy są tak naprawdę euroentuzjastami. My potrzebujemy tych pieniędzy unijnych. Widzimy, jak one są wydawane. Widzimy, że w większości trafiają tam, gdzie powinny i rzeczywiście poprawiają życie Polek i Polaków. I też trudno tego euroentuzjazmu wyborców po prostu nie dostrzegać. Dla nas też ważny jest ten aspekt solidarnościowy, czy głosując za funduszem odbudowy, pokazujemy także gest solidarności z krajami, które w znacznie jeszcze gorszy sposób niż my przeszły tą pandemię. To chociażby Włochy, Hiszpania, Portugalia, gdzie sytuacja jest naprawdę jeszcze cięższa. No i ten sondaż Rzeczpospolitej, który mówi o właśnie takim bardzo dużym poparciu, no pokazuje, że Polacy chcą tych pieniędzy. I on tylko potwierdza to, że to jest racjonalna, po prostu odpowiedzialna decyzja. No szkoda, że niektóre media, szkoda, że niektórzy politycy nie chcą wyjść poza taki krótkowzroczny interes najbliższego sondażu, że tutaj wzbudzają jakąś straszną agresję, no ale też rozumiem, że to jest gra polityczna, która w ich ocenie ma przynieść im jakiś pozytyw. Ja uważam, że tak nie będzie. Uważam, że Polacy już mają dosyć takich kłótni, mają dosyć obrażania i sądzę, że te wszystkie ostre słowa, które niektórzy prominentni politycy Platformy Obywatelskiej wyrzucają z siebie w przestrzeni internetowej, twitterowej, no nie przyniosą im naprawdę nic dobrego.
I tak już na koniec naszej audycji, czy coś z tych pieniędzy, czy może pani wie, czy to za wcześnie, skapnie również do Krakowa?
Tak, no na pewno mam nadzieję, że tutaj te rozmowy będą dalej się toczyć, będziemy o to zabiegać, żeby tutaj cała Małopolska, jako ten region turystyczny, bardzo mocno dotknięty przez pandemię, aby te pieniądze tutaj się znalazły, no bo wiemy, jak wygląda sytuacja branży gastronomicznej, turystycznej w Krakowie, wiemy, jak wygląda ona w ogóle w całej Małopolsce. Jesteśmy jednym z naprawdę poszkodowanych regionów i te środki powinny tutaj trafić.
Ale w jakie obszary mogłyby trafić? Jakby je zagospodarować? Bo to jednak, tak jak mówiliśmy w połowie tej audycji, rozwój, innowacje, zielona energia, czy to właśnie te branże miałyby być? Bo mówi pani o turystyce, ale to chyba nie będzie tak łatwe.
Nie, ale także są środki na przykład, które będą przeznaczane na kwestie związane z przygotowaniem miast do, adaptacją miast do zmian klimatu. To są kwestie chociażby termomodernizacji, to są kwestie jakichś usprawnień, jeżeli chodzi o transport. Pamiętajmy, że w KPO zapisane są środki także na tutaj transport publiczny, zarówno ten miejski, jak i ten ogólnopolski.
Może wreszcie przyjdzie czas na szybką kolej miejską albo na metro w Krakowie za te unijne pieniądze.
Oczywiście metro tutaj zawsze będzie wzbudzać emocje, ale wydaje mi się, że już powoli kończymy, więc może nie zaczynajmy tego, czy metro powinno, czy nie powinno być w Krakowie. Ale prawda jest taka, że mamy kilka krytycznych obszarów związanych na przykład ze skomunikowaniem Krakowa z okolicznymi gminami i tutaj tych środków po prostu potrzebujemy.
Dziękuję serdecznie. W Radiu Kraków gościliśmy posłankę partii Razem, Daria Gosek-Popiołek. Audycję poprowadził Marcin Makowski. W punkcie widzenia słyszymy się co tydzień w czwartek po 18:05.
Radio Kraków.